Kiedy zakładałem moją pierwszą działalność gospodarczą w 2004 roku, zrobiłem też po raz pierwszy samodzielnie stronę internetową. Nauczyłem się tego z jakichś internetowych samouczków. Od tamtej pory stworzyłem co najmniej kilkanaście różnych stron na potrzeby różnych moich projektów i dopiero niedawno zorientowałem się, że ciągle popełniałem przy tym ten sam błąd.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
To jest odcinek numer 332. Możesz go posłuchać w aplikacjach podcastowych, zobaczyć na YouTubie, na kanale Mała Wielka Firma albo przeczytać na stronie maławielkafirma.pl i będę bardzo wdzięczny, jeżeli powiesz o tym podcaście swoim znajomym. Porozmawiamy w tym odcinku o tym, jak stworzyć stronę internetową. Kiedyś trzeba było uczyć się kodowania w HTML-u, ale od kiedy mamy WordPressa, sprawa stała się bardzo prosta. Stworzenie strony internetowej jest naprawdę niewiele trudniejsze od stworzenia dokumentu w Wordzie. Każdy da radę to zrobić i to jest ogromny plus WordPressa, ale również największa pułapka. Bo jeżeli masz tak jak ja, że lubisz szybko widzieć efekty swojej pracy, to prostą stronę możesz stworzyć w WordPressie nawet w jeden dzień. Wybierasz ładny motyw, wstawiasz swoje teksty, parę zdjęć i gotowe. Strona jest opublikowana, można z niej korzystać, ale to nie znaczy, że taka strona przyniesie realne korzyści Twojej firmie. Wiele razy popełniałem błąd, który polegał na tym, że chciałem stworzyć stronę jak najszybciej, stronę, na którą będzie można wejść, poklikać sobie i szkoda mi było czasu na zastanawianie się, po co tak naprawdę tej strony potrzebuję, i jak ma ona działać. Mówi się czasem, że strona internetowa to jest nasz dom w sieci. No a budowy domu nie zaczyna się raczej w ten sposób, że jedziemy do Castoramy po pustaki, przywozimy na działkę i zaczynamy murować. Wcześniej trzeba się zastanowić, jaki dom chcemy zbudować. Potem stworzyć projekt i dopiero wtedy zaczynać budowę. A na końcu jest jeszcze odbiór techniczny, bo jak wiadomo, oczekiwania nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. W przypadku strony internetowej ten proces wygląda podobnie. Jest on szczegółowo opisany w prezencie, który mam dla Ciebie do pobrania do tego odcinka. Ten prezent to ściąga w PDF-ie pod tytułem 9 kroków do stworzenia strony internetowej i ten prezent znajdziesz w notatkach na stronie maławielkafirma.pl/332. Ten proces możesz zastosować zarówno wtedy, kiedy wykonujesz swoją stronę samodzielnie, jak i wtedy, gdy zlecasz to zadanie komuś innemu. Autor całego tego procesu i gość dzisiejszego odcinka to programista z kilkunastoletnim doświadczeniem i aktywny działacz polskiej społeczności WordPressa. Jego dziełem jest między innymi nowa strona małej wielkiej firmy, a nazywa się Tomasz Dziuda. Cześć Tomku.
Cześć Marku.
Chciałem z Tobą dzisiaj pogadać o tworzeniu stron internetowych, ale nie od takiej strony, co programista powinien gdzie kliknąć albo jakiego narzędzia użyć do jakichś konkretnych rzeczy, bo to by było trochę za dużo szczegółów. Chciałbym z Tobą pogadać o takim procesie tworzenia stron. No i ponieważ strona internetowa to jest bardzo szerokie pojęcie, to postanowiliśmy sobie to na potrzeby tej rozmowy trochę zawęzić, czyli będziemy mówić o stronach internetowych na WordPressie. I moje pierwsze pytanie wynika z tego, kiedy WordPress w ogóle ma sens? Bo wiadomo, że on jest bardzo popularnym środowiskiem, w którym strony internetowe można tworzyć. Wiadomo, że nie jest jedynym, ale no, gdzie się nie obejrzysz, to może wśród twoich znajomych to nie, ale wśród moich wszyscy robią strony na WordPressie, więc moje pierwsze pytanie, kiedy WordPress jest dobrym rozwiązaniem?
Generalnie WordPress nadaje się do większości stron. Gdyby spojrzeć na to, jakie zastosowania możemy znaleźć w WordPressie, to możemy stworzyć na nim i sklep, i blog, platformę społecznościową, możemy stworzyć forum. W zasadzie można powiedzieć, jest wtyczka do wszystkiego. Tak jak mamy na iOSie czy na Androidzie aplikacje do wszystkiego, tak w ekosystemie WordPressa znajdziemy rozwiązania do wszystkiego. Natomiast no niestety WordPress wiąże się też z pewną odpowiedzialnością, to znaczy no, wymaga pewnego utrzymania. To nie jest tak, że postawimy sobie stronę na WordPressie i ona sobie będzie działać. Mhm. Jeżeli jesteśmy zapominalscy, a jednocześnie po prostu mamy na przykład prostą stronę typu wizytówka, albo na przykład jest to strona, która po prostu będzie aktualizowana raz na pół roku, zresztą to też z reguły jest wizytówka, to tak naprawdę wtedy możemy rozważyć strony statyczne. Ja mimo tego, że jakby całym serduszkiem jestem za WordPressem, lubię WordPressa i aktywnie udzielam się w jego społeczności, no to mam też taki projekt na boku, to jest aplikacja Publi i ona jest jakby stworzona właśnie do tworzenia stron statycznych. Oczywiście rozwiązań tego typu jest mnóstwo i jakby możemy sobie znaleźć to, które będzie nam pasowało, natomiast najważniejszą cechą stron statycznych jest to, że one w zasadzie, jeżeli chodzi o utrzymanie, no nie wymagają żadnej pracy, tam nie ma wtyczki, która wymaga aktualizacji, to po prostu z reguły działa. I problem, który jakby się pojawia znowu przy stronach statycznych, jest taki, że jeżeli mamy bardziej rozbudowaną stronę, dużo treści, to na przykład okazuje się, że synchronizacja takiej strony może dłużej zająć, tak? Zmieniamy coś w stopce, trzeba wszystkie te pliki zaktualizować. W WordPressie nie wymaga to tak dużo pracy, natomiast znowu ryzykujemy, że przy braku aktualizacji ktoś nam się włamie na tego WordPressa. Ostatnio zresztą była taka luka, która spowodowała, że znowu dużo osób pytało, co się stało i jak można temu zaradzić na przyszłość, tak? Bo znowu zostało dużo stron zhakowanych na WordPressie. To jest efekt po prostu braku utrzymania strony internetowej i unikania jakby odpowiedzialności za to, że ta strona no jednak po tym, że powstała, powinna być utrzymywana. Na jakby drugim biegunie tych rozwiązań, które wykraczają poza spektrum zastosowań WordPressa, są takie już bardzo złożone systemy. Jeżeli na przykład mamy jakiś bardzo specyficzny flow w naszej firmie, no wtedy osobiście rozważałbym jednak autorskie rozwiązanie, z tego względu, że po prostu możemy wtedy dużo jakby więcej pozwolić sobie, jeżeli chodzi o dostosowanie interfejsu do naszych potrzeb i naszych pracowników. Bo często się okazuje, że to, co możemy osiągnąć w WordPressie, okej, da się to jakby tam jakoś pokleić, ale najczęściej niestety jest to rozwiązanie na okrętkę albo na przykład wydajnościowo nie do końca skuteczne i wtedy okazuje się, że WordPress nie jest do końca idealnym rozwiązaniem.
Mhm. No myślę, że jeżeli ktoś na przykład ma bardzo duży sklep internetowy, no to on zwykle nie stoi na WordPressie, tylko na jakiejś innej platformie, prawda?
Są dedykowane platformy dla sklepów internetowych, są dedykowane platformy dla forów internetowych, tak więc oczywiście to wszystko możemy postawić też na WordPressie, tylko właśnie trzeba się zastanowić, czy na pewno będzie to idealne rozwiązanie. Mhm. Dlatego osobiście podchodziłbym do tego ostrożnie zawsze, no bo jednak jest wiele zastosowań, gdzie WordPress jest absolutnie niepotrzebny. Z drugiej strony ze względu na swoją popularność, bo to jest jednak te powiedzmy 60% stron opartych na CMS-ach tak mniej więcej, no powoduje to, że na przykład jeżeli mam nowego pracownika, to on się szybko wdroży. Dodatkowo to jest też bardzo ważny czynnik, który spotykam u wielu klientów. Mimo tego, że proponuję im właśnie na przykład jakieś rozwiązania statyczne, to oni mówią, no tak, ale ja później bym chciał, żeby na przykład ktoś inny też mógł mi tą stronę zaktualizować albo zmienić, tak? Jeżeli mamy coś na WordPressie, mamy też dostęp do mnóstwa specjalistów, którzy się tymi stronami na WordPressach zajmują. W wypadku jakichś mniejszych platform bywa różnie. Mhm. Tak więc to też warto mieć z tyłu głowy, decydując się na konkretne rozwiązanie.
No, WordPress wydaje się przede wszystkim taki bardzo prosty i szybki, bo tam rzeczywiście wiele rzeczy można sobie samemu wyklikać, to środowisko jest takie przyjazne, WordPress jest przetłumaczony na język polski. No i w zasadzie, jeżeli chcemy zrobić stronę internetową, to sprawa jest prosta, no bo WordPress jest za darmo, więc kupujemy jakiś hosting, instalujemy tego darmowego WordPressa, potem wybieramy sobie z pierdyliarda szablonów czy motywów, jakie są dostępne i darmowe, i po 20, 30, 40 dolarów, 50. Mamy na świecie tych motywów całą masę. No i mam darmowego WordPressa, mam motyw za 40-50 dolarów, wgrywam ten motyw, podmieniam logo na swoje, podmieniam teksty na swoje i mam stronę. Nie? Czy nie?
Technicznie tak. Aha. Natomiast z mojej perspektywy, jak to się ładnie mówi w nomenklaturze informatycznej, zaciągnąłeś, Marku, bardzo duży dług technologiczny w tym momencie. Bo no, najczęściej ten motyw, który kupujemy, z racji tego, że no, niestety, żeby utrzymać się na tym dosyć krwiożerczym rynku płatnych motywów, trzeba oferować bardzo dużo funkcji. Po prostu ludzie kupują oczami, nie ma co ukrywać. Zresztą pracowałem w tej branży motywów przez wiele lat, więc wiem, jak to wygląda. I po prostu ludzie kierują się przede wszystkim tym, że bo tu będę miał mnóstwo dodatkowych rozwiązań, które może kiedyś wykorzystam. Aha. Natomiast no to oczywiście rzutuje też na wydajność, na możliwość rozszerzania tego motywu, bo on też jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany. Może mieć przez to jakieś luki bezpieczeństwa, bo nad dużą bazą kodu na pewno dużo ciężej zapanować niż nad jakimś prostym motywem. No i z pewnością nie będzie tak zoptymalizowany pod kątem SEO, czy właśnie wydajności witryny, a to w przyszłym roku podobno ma być już bardzo ważny czynnik rankingowy w pozycjonowaniu, spowoduje to wszystko, że ta strona oczywiście będzie działać, ale można by z niej wycisnąć więcej. Natomiast jeżeli na przykład chcemy postawić stronę, która ma stać 2 miesiące, bo na przykład jest to pod jakiś event robiony, czy na przykład jest to strona, która po prostu ma tylko być taki MVP, żeby sprawdzić, czy w ogóle ludzie są zainteresowani na przykład jakąś ofertą sklepu internetowego bardzo prostego, to rzeczywiście jako pierwszy krok jest to całkiem sensowne podejście, żeby nie inwestować zbyt dużych pieniędzy w stronę internetową, bo jak się przekonamy podczas tej rozmowy, no jest to dosyć złożony proces, żeby dojść od początku do końca przy tworzeniu witryny.
No właśnie, dlatego że my też planując sobie tę rozmowę, rozłożyliśmy, spróbowaliśmy znaleźć całą tę ścieżkę, którą przechodziliśmy również przy robieniu strony małej, wielkiej firmy. I tam powiem na razie tylko tyle, że są takie 4 główne etapy. Jest etap planowania, projektowania, później programowania, no i na końcu wdrożenia. I przejdziemy sobie przez te etapy, zastanawiając się, dlaczego to jest właśnie w takiej kolejności, czy wszystkie te elementy, które tam się pojawiają, są tak naprawdę potrzebne, czy nie. I zacznijmy od planowania. Wbrew pozorom robienia strony internetowej nie zaczynamy od wyboru motywu, tylko zaczynamy od planowania i co w ramach tego planowania strony internetowej trzeba zrobić.
Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, bo bardzo często zdarza się, że ludzie po prostu podchodzą do stron internetowych na zasadzie, no wszyscy mają stronę internetową, to ja też ją muszę mieć. Mhm. Natomiast strona internetowa sama sobie no nie jest często rozwiązaniem pewnych problemów, które mamy. Tak? Jeżeli mamy na przykład lodziarnię, która jest zlokalizowana w słabym miejscu, to strona internetowa raczej nie pomoże rozkręcić biznesu. Tak? A po prostu ludzie mimo wszystko ciągle myślą w ten sposób, że zaistniemy w internecie i jakoś to będzie. No, mhm. Już obecnie to tak nie działa. Być może gdzieś w początkach internetu to tak działało, natomiast teraz absolutnie, no niestety nie, to się wiąże z poważnymi nakładami na pozycjonowanie, na reklamę, no i oczywiście na działanie już na samej stronie. Dlatego warto się w ogóle zastanowić, po co nam ta strona, do czego ona ma służyć, czy będzie to w ogóle zupełnie nowa strona robiona od podstaw, czy może też będzie to strona, którą jakby będziemy modyfikować tylko na bazie tej, którą mamy. Tak stosując nomenklaturę budowlaną, czy chcemy postawić dom od nowa, czy może tylko robimy odświeżenie tego, co już mamy. Więc tutaj jakby trzeba sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytania. No i też tutaj na tym etapie możemy też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle potrzebujemy WordPressa. No bo dla niektórych biznesów okazuje się, że wystarczy strona na Facebooku, tak? Bardzo prosta i ona spełnia swoje podstawowe role, bo wiemy, jakie są godziny otwarcia, jakie jest menu w przypadku na przykład restauracji, no i gdzie mamy zadzwonić, tak? I mnóstwo biznesów po prostu tak funkcjonuje bez strony internetowej i warto się wtedy zastanowić, czy potrzebują innej strony internetowej do tego celu.
Mm-hmm. Wiesz co, dobrze, znaczy ja tak myślę, że w bardzo wielu tematach, kiedy zastanawiamy się nad jakimś procesem, to pierwszym krokiem zawsze jest określ cel. Po co ci na przykład ta strona? Ale jeżeli ja chcę mieć firmową stronę internetową, to bardzo często jest tak, że ja bym chciał, żeby ona wszystko robiła. Czyli chciałbym, żeby budowała moją markę, chciałbym, żeby klienci mogli tam być w jakiś sposób obsługiwani, być może, żeby kupowali przez tę stronę. Chciałbym, żeby ta strona może jeszcze, nie wiem, umożliwiała mi zbieranie jakichś kontaktów od osób potencjalnie zainteresowanych i tak dalej. Więc jak w ramach jednej strony te wszystkie cele pogodzić?
To znaczy, no przede wszystkim no, trzeba określić właśnie jej zakres funkcjonalny, bo jeżeli sobie przeanalizujemy to, co chcemy mieć na stronie, to nagle się okazuje, że blog jest fajny, no, ale trzeba pisać na niego treści. Jeżeli nie mamy na stanie copywritera albo osoby, która po prostu by nam tworzyła takie treści, to szybko się okaże, że no, to nie działa, tak? Ja zresztą bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy klient mówi, tak, poprosimy też bloga na stronie i jakby zawsze mówię, że to wymaga pewnego nakładu pracy, po czym no pod koniec pracy jest, panie Tomku, w sumie to byśmy usunęli może na razie tą sekcję z blogiem, bo tak jeszcze nie było czasu napisać treści. No i to jest bardzo częsta sytuacja. Także po prostu trzeba też mieć świadomość tego, że te niektóre działania przynajmniej, tak jak na przykład sklep, tak, to wymaga pewnej obsługi już, bo trzeba przyjmować zamówienia. Trzeba też tutaj zapewnić czasami całą otoczkę też prawną, bo sklep musi mieć regulamin, musi mieć pewne standardy spełnione, jeżeli chodzi o obsługę klienta, więc to wymaga sporych nakładów czasu i pracy przede wszystkim, Oczywiście jak mam pracowników, jest prościej, oddelegujemy osobę i ona się tym zajmuje. Jeżeli chodzi w ogóle o jakby ten zakres funkcjonalny, to wiele rzeczy no, jest jakby naturalne, tak, że mamy zapis do newslettera, że mamy jakieś pozyskiwanie leadów na stronie w różnych miejscach umiejscowione. Więc te rzeczy są raczej oczywiste i bardzo łatwo je wpleść. Natomiast bardzo byłbym ostrożny pod kątem doboru tych funkcji, które wymagają tego większego nakładu pracy, czyli właśnie blogi, sklepy, jakieś forum, które może wymagać moderacji, nawet komentarze często. Coraz częściej spotykam się z tym, że klienci już jakby z nich rezygnują, bo mówią, że w sumie to tylko ludzie będą uprawiali tam samopromocję, a tak naprawdę moderacja zajmuje zbyt dużo czasu, a później trzeba się wdawać w dyskusję jeszcze dodatkowo poza Facebookiem, Instagramem i innymi social mediami. Mhm. Więc na tym etapie określania tych cech funkcji na pewno byśmy musieli sobie to wszystko rozpisać i zastanowić się, co jest nam rzeczywiście potrzebne, bo to pozwoli nam na późniejszych etapach zaplanować też układ tej strony tak, żeby ona była w stanie zrealizować te cele. No bo wiadomo, że jak wyskoczy nam 20 różnych pop-upów, zostaw maila tutaj, zapisz się tutaj, no to użytkownik szybko z niej ucieknie. Pomijam już fakt, że obecne przepisy też powodują, że teoretycznie ta strona to jest jedna wielka choinka pop-upowa, bo mamy tam po prostu cookie banery, RODO, tak, to wszystko wyskakuje i atakuje użytkownika.
Mówisz, że są takie funkcje, które wymagają na przykład pracy później po stronie użytkownika, ale z drugiej strony, myśląc jako taki przebiegły przedsiębiorca, skoro już zlecam zrobienie strony internetowej, to kusi mnie, żeby ona miała jak najwięcej tych funkcji, nawet jeżeli ja wiem, że ich dzisiaj nie wykorzystam. Ale wiesz, jak to jest, jeżeli ja będę chciał coś dodać za pół roku albo za rok, to prawdopodobnie będę musiał od nowa płacić za robotę. Prawdopodobnie będzie taniej, jeżeli ja to zlecę w ramach jednej pracy i to będzie zrobione, wiesz, spójnie, przez jednego człowieka i tak dalej. Więc kiedy jest sens dodawać takie funkcje na zapas, czy w ogóle nigdy?
To znaczy, ja bym podchodził do tego tak, że warto uprzedzić twórcę strony, że będzie ona rozszerzona o pewne dodatkowe sekcje, funkcje, na przykład, że będzie dodany sklep, że będzie dodana być może w przyszłości wielojęzyczność. Ja przyznam szczerze, że jak tak sięgam pamięcią, to bardzo rzadko później dochodzi do realizacji tych planów, więc z takiego doświadczenia życiowego to powiedziałbym, że raczej na zapas się nie opłaca. Szczególnie, że jeżeli strona jest dobrze zaprojektowana, to te koszta wdrożenia tej funkcji wcale nie będą duże. No oczywiście zależy to od funkcji, ale chodzi mi o taki dodatkowy koszt, który jest jakby powodowany przez to, że klient musi zwerbować tego programistę i zmusić go do wdrożenia dodatkowej funkcji na stronie. To jakby przy dobrze zaprojektowanej witrynie w zasadzie nie ma różnicy, czy jest to robione na etapie tego pierwszego wdrożenia, czy może później. Natomiast dzięki temu, że robimy to później, to też lepiej rozumiemy potrzebę wdrożenia tej funkcji, bo też na przykład mamy dodatkowe dane o tym, na przykład jak użytkownicy zachowują się na stronie, jaki mamy target tych osób, które trafiają na naszą stronę, więc może się okazać, że ta funkcja po 2-3 miesiącach będzie już zupełnie inaczej jakby musiała być zaprojektowana, żeby spełniała swoją rolę w dużo lepszy sposób.
A czy nie jest w drugą stronę tak, że jeżeli ja tej funkcji nie wdrożę od razu, to później jej wdrożenie będzie dużo bardziej skomplikowane, dlatego że ona po prostu nie będzie tam zaplanowana i trzeba będzie ją, wiesz, jakbyś chciał sobie wszczepić trzecią rękę, no nie za bardzo jest gdzie. Więc czy ze stroną nie jest podobnie?
Właśnie dlatego warto o pewnych rzeczach wspomnieć już na tym etapie prac nad stroną, bo na przykład jeżeli klient mówi, że planuje wielojęzyczność, to ja już wiem, że w pewnych miejscach muszę uważać i pewne rzeczy muszę troszeczkę inaczej zaplanować, tak żeby później wdrożenie tej wielojęzyczności było dużo prostsze. Mhm. Bo wielojęzyczność to jest taki w zasadzie przypadek, który pojawia się dosyć często i rzeczywiście wymaga on pewnej pracy, natomiast z racji tego, że wymaga też pracy tłumacza, to z reguły się nie odbywa na tym pierwszym etapie, tylko właśnie przy kolejnych pracach nad stroną. Więc trzeba też wziąć pod uwagę, że WordPress to jest jednak taki system, gdzie po prostu instalujemy wtyczkę i mamy funkcję i trzeba to z reguły ostylować, no i pospinać z różnymi rzeczami. Więc myślę, że taka wiedza, że coś będzie, powinna w większości wypadków wystarczyć. Gromadzenie funkcji na zapas moim zdaniem raz, że spowalnia trochę stronę, dodaje trochę pracy przy utrzymaniu, bo na przykład mamy wyłączoną wtyczkę od sklepu, której nie używamy, ale no bo kiedyś będzie, no to zawsze jest dodatkowa wtyczka do aktualizacji, a może być nigdy nie użyta.
Rozumiem. No to dobrze, czyli mamy ten etap planowania, który de facto odbywa się na papierze. Tu jeszcze nic nie przypomina strony internetowej. Tutaj wszystko jest gdzieś w jakichś notatkach, szkicach, dokumentach i jeszcze w ogóle nie mamy pojęcia, jak ta strona może wyglądać, poza tym, że wymyślamy sobie, co tam będzie i mniej więcej jak rozmieszczone. I kiedy ten etap planowania się skończy, przechodzimy do etapu projektowania. No i tutaj ta strona już zaczyna wyglądać, ale ty jesteś zwolennikiem takiego podejścia, żeby ona nie wyglądała od razu tak, jak ma wyglądać, czyli że nie, że robimy od razu projekt graficzny i to wygląda jak w galerii motywów WordPressa, gdzie możemy sobie obejrzeć zdjęcia, różne tam kolory przycisków i tak dalej, tylko żeby zrobić makietę. Po co ta makieta? Czy to nie jest trochę, wiesz, no, czy to nie jest tak, że po prostu klient Tobie się mówi, że powinien zrobić makietę, żeby on jakoś bardziej docenił, że to jest taki duży projekt i żeby się nie buntował, że ma ileś zapłacić. No po co ta makieta?
To znaczy, klienci bardzo często do tego właśnie tak podchodzą, bo czasem przy małych stronach to nawet sam klient potrafi stworzyć makietę, bo makietą jest nie tylko taki ładny szkic wykonany w dedykowanej aplikacji do tworzenia makiet, ale też nawet prosty dokument w Wordzie, gdzie po prostu ktoś rozrysował parę prostokątów i napisał, tu będzie nagłówek, tu będzie treść, a tu będzie moje zdjęcie, tak? Więc to już jest tak naprawdę makieta, oczywiście o niskiej dokładności, ale jednak już daje pewne wyobrażenie, co klient jakby chciał uzyskać. Te makiety z racji tego, że są właśnie takim szaroburym tworem, ale to ma swój cel, o którym zaraz powiem, tak naprawdę pozwalają oszacować przede wszystkim, co nas czeka, pozwalają dać pewne wytyczne projektantowi, bo gdybyśmy projektowali sobie stronę jakby bez makiety, to trochę tak jakbyśmy zaprosili projektanta wnętrz, nie dając mu planu domu. No tak średnio bym powiedział. Może się okazać, że będziemy mieli bardzo duży salon, którego później nie będziemy w stanie sfinansować na przykład, tak? Aha. Więc makieta pozwala właśnie takie rzeczy zaplanować. Pozwala nam określić, jaki będzie układ treści, pozwala nam zadbać o te ścieżki użytkownika i pozwala nam zadbać też o to, aby użytkownik trafił tam, gdzie chcemy. Bo makieta, przez to, że jest taka szara, pozwala nam się skupić na treści i na tym flow użytkownika na stronie, gdzie on sobie po prostu po niej może chodzić i jakby klikać te obszary, które go interesują. I jakby my skupiamy się przede wszystkim właśnie na tych głównych punktach, gdzie chcemy tego użytkownika zwabić. Natomiast jeżeli mamy od razu projekt graficzny, który jest bardzo ładny i on jakby jest atrakcyjny dla oka, to mimo wszystko nie jesteśmy tak bardzo w stanie się skupić na tych aspektach treści. Na tych aspektach tego, jak są rozłożone przyciski call to action na przykład, czyli te przyciski, które użytkownik ma kliknąć, żeby coś się stało, na przykład zapis do newslettera. Więc moim zdaniem, mimo tego, że ten etap jest bardzo deprecjonowany, to jeżeli chciałbym, żeby jakby przyszli klienci jakichkolwiek agencji interaktywnych coś zapamiętali, to że etapu makiety nie warto pomijać i nie warto go deprecjonować, warto się na nim naprawdę skupić i dobrze ten czas przepracować, bo szansa na to, że po stworzeniu dobrej makiety otrzymamy design, który odpowiada naszym potrzebom, jest dużo wyższa niż w wypadku, kiedy damy 3 zdania grafikowi i powiemy, no i tutaj jeszcze takie przykładowe strony typu Onet i Allegro, które nie mają związku z naszą działalnością tak naprawdę, no ale bo mi się podobają, tak? No ja zresztą cały czas mam takie właśnie przykładowe strony. Apple, Allegro, Onet.
Jak się uczyć od najlepszych.
Nie, no tak, ale to jakby nie daje żadnego poglądu na to tak naprawdę, co klient chciałby rzeczywiście zobaczyć na swojej stronie.
Okej, w takim razie, kiedy grafik bierze się do roboty, ma tę makietę, mniej więcej wie, czego ja oczekuję, no to trochę jest tak, że zadaniem grafika jest wziąć te takie szare kształty i pomalować, prawda? No zrobić tam ładne kolory na to nałożyć. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz, czy oceniając pracę grafika, ja powinienem jako zleceniodawca, powinienem się kierować tym, czy ten projekt mi się podoba, czy nie, no bo każdy ma jakiś gust, czy to nie jest dobre kryterium, czy powinienem w jakiś inny sposób oceniać, czy projekt graficzny jest dobry, czy nie?
To znaczy, jeżeli chodzi o projekt graficzny, to o gustach się nie dyskutuje, tak, to wszyscy wiemy, więc bardzo ciężko jest tak ocenić, że rzeczywiście dany projekt jest dobry. Też trendy się zmieniają, to, co 2-3 lata temu było fajne, teraz już dla niektórych trąci myszką. Natomiast z mojego takiego doświadczenia, jak obserwuję też swoje zachowania w internecie, to uważam, że dobry projekt graficzny przede wszystkim musi być czytelny. Jeżeli nie mamy problemu w tym projekcie ze znalezieniem kluczowych elementów z strony, jeżeli potrafimy się w nim odnaleźć, a temu też pomaga makieta, tak? Bo jakby na makiecie byliśmy w stanie to wcześniej dobrze zaprojektować i grafik ma też ułatwione zadanie dzięki temu, to już taki projekt tak na dobrą sprawę moim zdaniem jest dobry. On może pod kątem graficznym odstawać od topowych projektów graficznych, tak, ale to też zależy od tego, jaki mam budżet na design, bardzo często. Natomiast mimo wszystko warto zadbać o to, żeby po prostu skupić się tylko na takich rzeczach, jak na przykład, czy typografia jest odpowiednia, czy odstępy są sensownie dobrane, bo potem możemy poznać tak naprawdę dobry projekt graficzny, że ten flow dokumentu, ten przepływ treści w dokumencie jest czytelny i estetyczny, że kontrasty są odpowiednie, że tam nic nie zanika. Natomiast jeżeli chodzi o takie już stricte wizualne aspekty, to co najwyżej, jeżeli już bardzo nam zależy, możemy podpytać paru znajomych różnych, o różnych gustach zresztą najlepiej, czy ta strona jest dla nich estetyczna. Nie, czy jest ona super ładna, bo z projektami graficznymi niestety jest jeszcze inny problem. Kiedy pytamy kogoś o opinię na temat projektu graficznego, to każdy chce dorzucić swoje 3 grosze. Niezależnie od tego, czy ten projekt jest idealny, dopracowany, to zawsze ktoś powie, ja bym to logo trochę zwiększył, to jest zresztą klasyk, albo na przykład bym przesunął tutaj o 2 piksele i będzie idealnie. Jakby ludzie jakoś z jakiegoś powodu, widząc jakieś twórcze dzieło i pytanie o opinię, zawsze coś znajdą. Tak więc tym bym się nie przejmował, natomiast bardziej skupiłbym się na tym, żeby po prostu było estetycznie, czytelnie i żeby po prostu oddawało główną wizję naszej strony internetowej. No a to jesteśmy w stanie sami ocenić, no bo mamy też jakieś pewne wyobrażenie w głowie na temat tego, co chcielibyśmy uzyskać.
Czy jest takie ryzyko, że projekt graficzny zepsuje nam stronę technicznie? Dlatego, że jeżeli bardzo ważnym elementem z punktu widzenia Google'a, pozycjonowania, jest szybkość strony, a grafik zaplanuje tam jakieś wideo, które się musi załadować, zaplanuje tam jakieś duże zdjęcia, zaplanuje tam jakieś, nie wiem, karuzele zdjęć, jakieś fonty, które są szczególnie wymyślne i też muszą się załadować, czy jeszcze inne podobne ozdobniki, elementy. Czy to jest realne ryzyko, że grafik nam tę stronę rzeczywiście tak obciąży, że ona będzie za wolna? Czy tutaj przy współczesnej technologii w zasadzie wszystko da się zrobić bardzo lekko?
To znaczy, no przede wszystkim też po to robi się makietę, żeby pewne pomysły grafikowi wybić z głowy. Bo jakby łatwo jest namalować jakiś rotujący baner, natomiast pod kątem użyteczności dla użytkownika końcowego, no to już bywa z tym różnie. Więc najczęściej właśnie na makietach, po to się też robi te makiety, żeby ograniczyć pole do popisu grafikowi, żeby on wiedział, że na przykład nie może być 250 zdjęć na stronie, tylko że będą na przykład 3 duże zdjęcia, a reszta na przykład są jakieś małe logotypy, lekkie grafiki. Natomiast technologia obecnie idzie tak do przodu, że da się naprawdę bardzo dużo efektów takich naprawdę wysokiej jakości uzyskać relatywnie lekko, aczkolwiek tu też znowu w momencie, kiedy wykorzystujemy gotowe motywy z gotowymi rozwiązaniami, nie będę tutaj już po nazwach wtyczek jakby wymieniał, ale no z reguły te takie bajeranckie rozwiązania bardzo obciążają stronę i to wszystko zależy moim zdaniem od wdrożenia. Ja na przykład robiłem już bardzo dużo takich efektownych stron internetowych i sam czasem byłem w szoku, jak to się dało zoptymalizować, żeby ten test PageSpeed przeszedł naprawdę na fajnym poziomie, a jednocześnie no, ta strona nie straciła nic ze swojego uroku, właśnie jakieś wideo w tle, ale ono na przykład się doczytuje z delikatnym opóźnieniem, dodatkowo ma jeszcze dostosowaną jakość do rozmiaru ekranu. Da się naprawdę bardzo dużo pod kątem wydajności już teraz wycisnąć z obecnych technologii internetowych, aczkolwiek zdarza się ciągle, że grafik troszeczkę za bardzo poszaleje i jest pewien problem wdrożeniowy, ale to jest problem programisty, no i on później musi wytłumaczyć klientowi, że no, musimy to zrobić troszeczkę inaczej.
Do programisty właśnie dochodzimy, dlatego że powiedzieliśmy do tej pory o 2 z tych 4 etapów, czyli o planowaniu i projektowaniu i jeszcze w ogóle przy tej stronie de facto nie kiwnęliśmy palcem. To znaczy do tej pory to były jakieś pomysły na papierze albo w komputerze. To były takie wizualizacje tego tak naprawdę, co my chcemy zrobić, ale sama strona internetowa, którą później docelowy użytkownik zobaczy, tutaj jeszcze nic jakby nie powstało poza właśnie pomysłem wizualnym, jak to ma wyglądać, makietą i tymi elementami na etapie planowania. Powiedz mi, jak... To będzie trudne pytanie pewnie, ale ile czasu trzeba założyć na etap planowania, a później na etap projektowania, jeżeli mówimy o takiej przeciętnej stronie firmowej?
To zależy.
To nie spodziewałem się innej odpowiedzi.
Tak, znaczy nie, przeciętna strona firmowa to też jest bardzo szerokie spektrum jakby stron internetowych, natomiast trzeba mieć z tyłu głowy, że to zależy przede wszystkim od klienta. Ja mam klientów, którzy robią strony latami, ale ja ich lubię i jestem dla nich bardzo cierpliwy. No, mój rekord to jest 5 lat tworzenia strony dla jednego kolegi. Pozdrawiam go, pewnie jeżeli ogląda, to wie kto.
Czy to kolega K?
Nie.
A, myślałem, bo nie. On mi mówił, mówił mi kolega K, że bardzo długo się zbierał z tą stroną internetową.
Ale to zbierał się, ale poszło w całkiem szybko, jak już okay. Ruszyliśmy. Tak, ale chodzi mi generalnie o to, że to bardzo dużo zależy od klienta, bo często jest tak, że klienci chcą mieć termin określony bardzo precyzyjnie, że tu i tu zrobimy stronę. Ja mówię, okej. Okay. Tylko ja uprzedzam, że to też wymaga pracy po drugiej stronie. No i jakby może się okazać, że będziemy czekali na klienta, a nie na mnie, tak? No i z reguły tak jest, że czekam na klienta, bo klient nagle sobie zdaje sprawę, że tu trzeba poświęcić kilka godzin, żeby na przykład treści opracować albo przygotować materiały na stronę. Ja zresztą staram się też uświadamiać klientów, że oni też muszą wykonać pewną pracę nad stroną pod kątem treści. Natomiast z reguły taki etap planowania to jest przy jakichś prostych stronach to nawet potrafi się zamknąć w tygodniu, dwóch, tak, żeby dogadać pewne szczegóły, na spokojnie to wszystko przemyśleć, bo ja też uważam, że warto, żeby na przykład klient miał te parę dni na spokojne przemyślenie, czy to wszystko ma sens, tak, czy jeszcze nie trafi na coś, co mu się podoba, bo im bardziej skracamy ten czas, tym później mamy więcej niespodzianek w stylu, albo ja jeszcze trafiłem na taką stronę w międzyczasie. Trzeba pamiętać o tym, że klient bardzo często to jest osoba nietechniczna i ona dopiero stronami internetowymi zaczyna się interesować w momencie, kiedy sam jej potrzebuje i wtedy zaczyna szukać inspiracji. I nagle my mamy już zaprojektowaną stronę, już gotowa w zasadzie do wdrażania od strony programistycznej, a klient mówi, bo ostatnio to widziałem taki fajny efekt, jakbyśmy go wpletli, to byłoby fantastycznie, tak? I to jest norma. Dlatego też warto, żeby ten koncept też troszkę się uleżał i myślę, że przy prostej stronie to ten tydzień, dwa na ten właśnie etap jakby zaplanowania i wdrożenia takich makiet, tak, bo nie mówimy tu jeszcze o projektowaniu graficznym, bo to już zależy mocno od grafika, to jest takie minimum, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Natomiast oczywiście przy dużych projektach, gdzie tak naprawdę ten etap planowania często spada już na osobę, która zajmuje się wdrożeniem, czy tak naprawdę firmę, która zajmuje się wdrożeniem, to potrafi trwać i miesiącami, tak, bo po prostu jest zbierana cała analiza potrzeb i jakby jest to wszystko bardzo szczegółowo doprecyzowywane. Plusem tego podejścia jest to, że potem dosyć łatwo jest zrobić wycenę taką końcową, taką dokładną tego projektu, tak, bo w zasadzie mamy wszystkie dane i szczegółowe widoki projektu, które trzeba wdrożyć.
Mhm. Rozumiem, czyli jeżeli ja jako klient nie będę wydziwiał, marudził, przeciągał i wstrzymywał prac po drugiej stronie, czyli programisty, grafika i ewentualnie jeszcze kogoś, kto tam jest zaangażowany w to, być może copywritera, no to jest szansa, że w ciągu na przykład 3 tygodni dojdziemy do momentu, kiedy taki plan plus projekt będą gotowe.
3-4 tygodnie to jest takie rozsądne minimum. Mhm. Ja jak robię proste strony, jeżeli klient jest konkretny, jeżeli klient na przykład ma już projekt graficzny, taki wdrożony wcześniej, to z reguły staram się zarezerwować sobie 2 tygodnie na pracę programistyczną przy takiej prostej stronie, a potem około tygodnia na takie poprawki od klienta. No i wiadomo, to później się tam może rozciągać w zależności od tego, co tam jeszcze odnajdziemy, ale potrafi się to zamknąć w 3-4 tygodniach, jeżeli to idzie całkiem płynnie. Da się oczywiście krócej, bo są projekty na wczoraj, ale zaczyna być wtedy ekstremalnie czasami.
To przejdźmy do tego etapu, w którym ty tak naprawdę wkraczasz do akcji, czyli dzieją się wszystkie te rzeczy, znaczy wcześniej też jesteś, no bo w tym planowaniu, makietowaniu też jesteś, ale etap programowania to jest dla klienta taka czarna skrzynka. To znaczy, tam się coś dzieje, ja nie do końca wiem co, ale później ma z tego powstać strona. I co klient może na tym etapie, w którym de facto nie uczestniczy, co może, jak może pomóc programiście, albo co może zepsuć, więc wiesz, takie, co robić, czego nie robić, co tutaj mógłbyś zasugerować, żeby efekt był jak najlepszy?
Znaczy, jeżeli klient chce pomóc, najlepiej, żeby nie pomagał, znaczy nie starał się pomóc, tak, oczywiście żartuję, to jest jak z tym cennikiem u mechaników, tak, jeżeli klient ma swoje uwagi, to tam 150% się płaci, a jak klient próbuje pomagać, to 200% standardowej ceny, natomiast rzeczywiście etap programowania jest o tyle ciężki dla klienta czasami, że trwa dosyć długo, no i często długo trzeba czekać na efekty. To, co mogę doradzić, jeżeli mamy jakieś takie rozplanowane na dłuższy czas wdrożenie, to warto podzielić je na etapy, tak żeby można było coś już podejrzeć trochę wcześniej, zwłaszcza jeżeli mam jakieś takie wątpliwości, czy na pewno to będzie dobrze wdrożone. Klient z reguły, jako osoba nietechniczna, raczej będzie miał duży problem z ocenieniem, czy to wszystko jest dobrze zrobione. Natomiast no, pewne rzeczy no, mimo wszystko widać. Tak, na przykład, jeżeli mamy ten projekt graficzny wcześniej, no to jeżeli sobie go porównamy z tym, co otrzymaliśmy od programisty, no to jesteśmy w stanie ocenić, czy on to robi schludnie, czy może jednak tak dla niego te odstępy to jest tylko kwestia umowna, a może te kroje pisma to tak nie muszą być koniecznie takie jak w projekcie graficznym, więc warto na takie rzeczy, właśnie takie odstępstwo od tego, co było umówione i zaprojektowane, zwracać uwagę, bo zdarza się bardzo często, że niektórzy ten pierwszy etap planowania i potem drugi etap projektowania traktują, że no to jest taka wskazówka i tak zrobię po swojemu, tak? Bo też jak patrzę na niektóre strony, jak patrzę na projekty, które miały, no to jest to czasami dzień do nocy. Dlatego po tym można też zauważyć, że no jakby ktoś dobrze wykonuje swoją pracę albo tak niekoniecznie jest skrupulatny w detalach wdrożenia tej witryny. Moim zdaniem jeszcze taką rzeczą, która może troszeczkę dać wskazówkę, czy to jest tak zrobione zgodnie ze sztuką, czy nie, jest po prostu wejście do kokpitu tego WordPressa, bo jakby zakładam, że pewnie będzie WordPress w większości wypadków. I na przykład spojrzenie, czy tam nie ma zbyt wielu wtyczek, no bo jeżeli widzimy 90 wtyczek na dosyć prostej stronie, no to może się nam zapalić lampka.
Ale 90 to mówisz jak o jakichś realnych przypadkach, czy tak strzelasz,
tak,
wiesz?
Tak, tak. Znaczy miałem kiedyś taką sytuację, gdzie na jednej z właśnie z konferencji WordPressowych ktoś mnie zapytał, no ile tak mam przeciętnie wtyczek na stronie WordPressowej? No tak mówię, no zależy, jak prosta strona to około 10, przy bardziej złożonych powiedzmy do 30, 40 dojdziemy, ale to już są takie no, skomplikowane dosyć strony, a cała reszta staram się jednak bez wtyczek jakby zrobić po swojemu. No to tak właśnie pan, który zadał to pytanie, był mocno zdziwiony, bo stwierdził, że tak u niego tak poniżej 90 to nie schodzi, bo po prostu do wszystkiego jest wtyczka, tak? Ojej. I to kusi, tak? Mhm. Więc no zresztą czasami na tych forach WordPressowych ktoś wrzuci jakiś fajny obrazek, w stylu 127 wtyczek zainstalowany. Znaczy, przepraszam, 127 wtyczek to jest do aktualizacji. A tych ile tam jest, to nawet nikt nie zagląda.
No nieźle. Okej. Okay. No to powiedzmy, że tutaj kontrola jakości przebiegła pomyślnie i rzeczywiście ta strona jest gotowa do tego, żeby się pojawiła w sieci. Co dalej? No bo tutaj mamy to zapisane pod takim dość ogólnym hasłem wdrożenie. Czy to wdrożenie to jest rzeczywiście tylko, wiesz, naciśnięcie jakiegoś magicznego przycisku publish i to się publikuje, czy tam trzeba o czymś jeszcze pamiętać?
To znaczy, to też znowu zależy, bo jeżeli na przykład publikujemy nową stronę internetową, to no to jest mój ulubiony przypadek, bo wtedy nie ma żadnej migracji danych najczęściej. Jest też to prostsze pod tym względem, że po prostu ta strona nie istniała w sieci, więc nie trzeba się martwić na przykład jakimiś przekierowaniami. Ja ogólnie mam taką swoją magiczną checklistę, co trzeba zrobić przed wydaniem strony klientowi, to jest jakieś 30 punktów i później jeszcze 20 punktów, co trzeba zrobić już jak ta strona się na serwerze znajdzie. I to jest o tyle fajne, że mogę to robić o 3 w nocy i jakby zawsze to przebiega pomyślnie, bo o niczym nie zapomnę. A naprawdę tego jest sporo niuansów, o których warto pamiętać. No takie niuanse w stylu, żeby na przykład strona zawsze miała tą, kolokwialnie mówiąc, kudeczkę w adresie, tak? Czyli żeby korzystała z SSL-a zawsze, tak? Zapomnimy dodać jednej linijki w pliku i się okaże, że to nie działa i ludzie niektórzy trafiają na naszą stronę bez szyfrowanego połączenia. Dane się zbierają w zły sposób przez to też, na przykład w Google Search Console, więc to też rzutuje później negatywnie na statystyki strony na przykład. Więc ja po to mam checklistę, żeby ten proces przebiegł możliwie bezproblemowo. Natomiast jak dochodzimy do strony z migracją, no to tu się zaczynają schody i tu może być wszystko. Zresztą pamiętasz, Marku, jak migrowaliśmy twoją stronę, miałem wszystko przetestowane, a mimo wszystko wyszły małe niespodzianki. Noc się przedłużyła wtedy, ale faktem jakby no troszkę adrenaliny było, natomiast rzeczywiście ten proces się wydłużył, tak? I to jest rzecz, którą ciężko przewidzieć, bo pomimo tego, że sobie wszystko zaplanujemy, może się okazać, że na przykład, nie wiem, mamy 100 postów treści do zmigrowania, a w 5 z nich będzie jakiś problem. Znalezienie tego problemu to może być czasem godzina, dwie, jeżeli się okaże, że to jest coś dziwnego. Więc to są rzeczy, które ciężko przewidzieć, mimo tego, że się zrobiło solidną analizę przedmigracyjną. Dlatego tu zawsze może coś pójść nie tak, dlatego trzeba być gotowym na to, że mimo tego, że mamy jakiś plan wdrożenia na przykład w godzinę, dwie, może się to przedłużyć. No i tego trzeba być świadomy, bo to jest dosyć krytyczny proces i wiele rzeczy może pójść nie tak i może być nieplanowanych, tak? Już pomijam jakieś ekstremalne przypadki, że na przykład akurat w trakcie migracji, nie wiem, serwer padnie, bo to jest hosting i na przykład jest jakiś atak DDoS na jakąś inną stronę na tym serwerze, tak? Dlatego ja bym tutaj nie stawiał jakichś super sztywnych ram czasowych. Ten proces migracyjny może trochę potrwać dłużej niż planowaliśmy i trzeba być na to po prostu gotowym. Najlepiej jest oczywiście migrować w nocy, no przy czym ciężko też czasem znaleźć kogoś, kto się podejmie migracji w nocy, no bo to też jest trochę problematyczne.
Wyczerpujące, tak.
No wyczerpujące jak wyczerpujące, no ale też po prostu nie wszyscy lubią pracować po nocach. Tak, pomimo jakby opinii o informatykach, że my to w piwnicach siedzimy generalnie, to tak, niektórzy prowadzą normalne życie od 8 do 16.
Słuchasz podcastu Mała Wielka Firma.
Za chwilę Tomasz Dziuda odpowie na kilka waszych pytań związanych z tworzeniem stron internetowych, ale skoro pojawił się wątek normalnego życia, to oczywiście nie polega ono tylko na siedzeniu przy komputerze i robieniu stron, czy mówieniu do mikrofonu w moim przypadku. Czasem trzeba się też przewietrzyć. Dlatego, żeby opowiedzieć o książce, którą ostatnio czytałem, postanowiłem wybrać się do parku. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o książce Patty McCord pod tytułem Powerful – Jak zbudować kulturę wolności i odpowiedzialności. Patty McCord przez 14 lat współtworzyła Netflixa, tworzyła tamtejszą kulturę organizacyjną i możesz się teraz zastanawiać, co ja mam wspólnego z Netflixem, czego ja się mogę nauczyć od takiej firmy? Otóż okazuje się, że jest takich rzeczy całkiem sporo. Autorka książki Powerful przekonuje, że sposoby zarządzania, którymi posługiwaliśmy się w XX wieku, dzisiaj już do niewielu rzeczy się nadają, że trzeba szukać innych sposobów i podstawowe założenie tego, o czym ona pisze, jest takie, że ludzie mają w sobie moc, ludzie, którzy współtworzą firmę, trzeba im tylko dać warunki do tego, żeby tę moc mogli wykorzystać. Wystarczy im w wielu sytuacjach po prostu nie przeszkadzać. Dlatego jeżeli masz w swojej firmie jakieś procedury, co do których nie masz twardych dowodów, że one naprawdę przyczyniają się do rozwoju twojej firmy, to takie procedury należy najczęściej wyrzucić do kosza. Lider to nie ma być nauczyciel, to nie ma być doradca zawodowy, to nie ma być komik, to ma być osoba, która daje wzór i która dobiera najlepszych ludzi do zespołu. Najlepszych to znaczy takich, którzy wykonują niesamowitą pracę w określonym czasie. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Według Patty McCord firma nie powinna być jak rodzina. Firma powinna być jak drużyna sportowa. W drużynie sportowej jest naturalnym procesem to, że tam niektórzy zawodnicy pojawiają się i dochodzą do tego zespołu, a inni z tego zespołu wypadają, wychodzą, dlatego że już spełnili swoją rolę. I Patty McCord pisze o Netflixie bardzo dobrze, chociaż już tam nie pracuje. Ona też jest takim członkiem drużyny, który spełnił swoją rolę, zbudował tę świetną kulturę organizacyjną i zakończył swoją współpracę z firmą. Patty McCord, Powerful, polecam. Książkę Powerful dostałem do zrecenzowania w ramach współpracy z wydawnictwem B-Books, ale żeby było jasne, zanim decyduję się na pokazanie tutaj jakiejkolwiek książki, najpierw ją czytam i mówię o niej w podcaście tylko wtedy, kiedy faktycznie moim zdaniem jest w niej coś wartego polecenia. Wracamy z parku do studia i do rozmowy z Tomaszem Dziudą. W trakcie nagrania tego odcinka mogliście zadawać Tomkowi pytania i tych pytań pojawiło się sporo, niektóre bardzo szczegółowe, dotyczące konkretnych narzędzi, inne bardziej ogólne. Zacznijmy od tych ostatnich. Jak zaplanować stronę do bloga?
Tak, to generalnie jest bardzo szerokie pytanie, bo na dobrą sprawę nawet mała, wielka firma to de facto jest blog, tak jako strona, no a są też bardzo proste blogi, więc tu przede wszystkim, żeby zaplanować stronę na blog, trzeba by się właśnie zastanowić, jak szeroki zakres funkcjonalny ma mieć ta strona. No i dopiero na tej podstawie można jakby powiedzieć coś więcej, bo nagle się okazuje, że blog to też przy okazji sklep albo jakiś właśnie podcast, który też trzeba odpowiednio uwypuklić na takiej stronie internetowej. Dlatego ja myślę, że trzeba po prostu dobrze przepracować ten etap planowania, tak, od celu przez funkcję. No i jeszcze taki etap, który akurat w naszej rozmowie troszkę pominęliśmy, czyli architekturę informacji.
Tam tak, wspomnieliśmy o tym, ale nie używając tych słów. Mówiliśmy o tym, że te elementy muszą być połączone ze sobą. Tak.
Ale właśnie tutaj warto o tym też wspomnieć, że ta architektura informacji tutaj jest też bardzo ważnym aspektem, zwłaszcza w kontekście blogów, bo możemy sobie na przykład zaplanować, jakie typy wpisów będą i jaka będzie ich charakterystyka, jakie będą powiązania pomiędzy nimi i jak będą umiejscowione na blogu. Tak, więc myślę, że mając dobrze przepracowane te trzy etapy, jesteśmy w stanie dopiero przejść do dalszego etapu prac i możemy wdrożyć satysfakcjonujący dla nas efekt w postaci strony internetowej będącej blogiem.
Jeszcze jedno pytanie od Anny. Czy warto mieć stronę wizytówkę i jaka ilość podstron jest optymalna?
Strona wizytówka jakby przydaje się, chociaż na przykład ja przez długi czas w ogóle nie miałem takiej strony. Znaczy teraz moją wizytówką powiedzmy jest blog. Niektórzy klienci się śmieją, że szef bez butów chodzi, przy czym po prostu nie ma czasu się zajmować tak trywialnymi rzeczami jak wdrożenie własnej strony. Natomiast prawda jest taka, że strona wizytówka to może być po prostu miejsce, gdzie jest nasz numer telefonu, adres e-mail i krótki zakres usług, które jesteśmy w stanie świadczyć dla naszych klientów. I to w zasadzie taka strona wizytówka może wystarczyć, żeby ci klienci po prostu trafili do nas i jakby byli w stanie się z nami skontaktować. Natomiast jeżeli chodzi o takie strony wizytówki bardziej rozbudowane, z myślą o pozycjonowaniu, to z pewnością powinna mieć ona już kilkanaście podstron, być może blog, po to, żeby po prostu można było taką stronę wypozycjonować. Z pewnością dużo trudniej jest wypozycjonować stronę, która składa się tak naprawdę z jednej, dwóch podstron, gdzie jedną podstroną jest polityka prywatności, a drugą jest strona główna, czyli tak naprawdę landing page. I tutaj warto właśnie zadbać o to, żeby tej treści trochę było, bo wtedy jesteśmy w stanie trafić do większej grupy użytkowników i dotrzeć do naszej grupy docelowej, która się później z nami skontaktuje i w efekcie ta strona skonwertuje na jakieś na przykład zlecenia.
Jeżeli chodzi o strony wizytówki, to szybko tutaj poszukałem i pokażę wam stronę Maćka Lewińskiego, który zajmuje się Google Analytics i to jest cała strona. Spodziewałem się ciebie, dlatego że no Maciej wie z Google Analytics tutaj, ma takie zdolności, że wie, że do niego przyjdziemy na stronę, więc spodziewał się. Jest przycisk napisz do mnie, jest numer telefonu, który ukazuje się tylko w całości, trzeba kliknąć pokaż, żeby on się wyświetlił. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Maciej też to mierzy i wie, ile osób wyświetliło ten pełny numer telefonu. I kilku klientów plus możliwość zapisu na e-mail i to jest cała wizytówka, ta strona się nie przewija. Ja w tej chwili próbuję, ale nie, ona się cała mieści na pierwszym ekranie. Więc myślę, że to jest taki fajny przykład bardzo prostej i nastawionej na bardzo konkretny też cel strony wizytówki.
Tak, ona jest minimalistyczna do bólu, ale spełnia swoją rolę, bo w zasadzie to, co musimy się dowiedzieć o Macieju, w zasadzie dowiadujemy się z tej strony. Wiemy, jak się z nim skontaktować, wiemy, dla kogo pracował.
Tak jest i wiemy, jak wygląda.
Tak, dokładnie. A to też bardzo ważne.
Skoro mowa o stronach wizytówkach, mnie akurat przyszła do głowy strona Maćka Lewińskiego jako dobry przykład, ale jeżeli znasz inną, dobrze zrobioną tego typu stronę, stronę wizytówkę, gdzie nie ma żadnych podstron, gdzie w zasadzie są tylko dane kontaktowe, to mam gorącą prośbę. Podrzuć proszę link w komentarzu pod tym odcinkiem albo na maławielkafirma.pl/332 albo na YouTubie, gdzie ci wygodniej. Bardzo chętnie zobaczę więcej takich przykładów. Wracamy do waszych pytań. Tym razem dotyczyły one stron dla konkretnych branż, takich jak coaching albo nieruchomości. Lukas Flak pyta, czy ma pan jakieś wskazówki dla strony biura nieruchomości?
Czy mam jakieś wskazówki dla biura nieruchomości? Ciekawe pytanie, bo w sumie to jest strona jak każda inna na dobrą sprawę. To, co warto zrobić, no bo jeżeli ta strona istnieje, to bym przede wszystkim sprawdził, najlepiej skonsultować z firmą SEO, jak wygląda widoczność tej strony, bo zakładam, że biuro nieruchomości chce przede wszystkim istnieć w sieci i trafiać do jak największej grupy klientów, zwłaszcza szczególnie teraz, kiedy ten popyt na nieruchomości podobno spadł dosyć drastycznie.
Pewnie pozycjonować się pod jakieś frazy typu tam, nie wiem, mieszkanie 30 metrów Wrocław czy coś takiego.
Dokładnie, więc tutaj na pewno ewentualnie warto rozważyć jakąś optymalizację wydajnościową i pod kątem pozycjonowania, tak? Bo w sumie to jest jedyna rzecz, jaka mi się nasuwa w kontekście istniejącej strony. No i oczywiście ewentualnie można zrobić przegląd tego, jak to wygląda użyteczność tej strony dla zwykłego użytkownika, bo na przykład czy możemy jakoś lepiej sprawić, żeby ludzie do nas dzwonili, tak, żeby się z nami kontaktowali, bo jeżeli się, na przykład mamy gdzieś ten formularz kontaktowy ukryty na 15 podstronie, to może nie każdy do niego trafi, tak, albo na przykład postawić na inną formę kontaktu. Ja na przykład teraz coraz częściej spotykam się z tym, że po prostu pojawia się taki pop-up w stylu zostaw numer, oddzwonimy, tak, to też jest bardzo fajna forma, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają czasu. Mhm. Może się okazać, że w kontekście naszej grupy docelowej, a zakładam, że no, ci, którzy kupują nieruchomości, to raczej to nie są młodzi ludzie, tylko troszkę starsze osoby, znaczy troszkę starsze.
W sensie nie 20-latkowie, tylko raczej już tacy, którzy popracowali parę lat i mieli szansę zarobić przynajmniej na wkład własny.
Tak, dokładnie, więc może właśnie to są też takie osoby często zabiegane, bo gdzieś tam na przykład są już małe dzieci, nie ma czasu, więc na przykład opcja szybkiego zostawienia kontaktu zamiast wypełniania całego rozbudowanego formularza kontaktowego może być dla nich dużo bardziej korzystna.
Ja bym też podpowiedział, bo to jest w ogóle dla nieruchomości, ale też dla innych branż. Warto patrzeć na rozwiązania stosowane w tych samych branżach w innych krajach, bo akurat jeżeli chodzi o nieruchomości, ja szukając kiedyś domu na wynajem w Wielkiej Brytanii, przeglądałem strony różnych biur nieruchomości i zauważyłem coś, czego w Polsce nie zauważyłem. A mianowicie tutaj nie wszystkie biura, ale kilka z tych stron, które odwiedziłem, miało coś takiego, że kiedy oglądałeś nieruchomość znajdującą się pod konkretnym adresem czy kodem pocztowym, bo tutaj te kody są bardzo jakby tak gęsto rozłożone, więc właściwie po kodzie wiadomo, jaka to jest ulica, jaki to jest nawet kawałek ulicy, to kiedy wchodziłeś na nieruchomość znajdującą się w odpowiednim rejonie, widziałeś od razu, jakie szkoły są w rejonie tej nieruchomości, co jest mega ważne z punktu widzenia rodziców, zwłaszcza dlatego, że tutaj też oceny działania szkół są jawne. To nie ma tak, że przyjeżdża jakiś tam wizytator z kuratorium, on pisze tam jakąś opinię i potem tego nikt nie widzi, tylko tutaj szkoły są audytowane, można powiedzieć, co kilka lat i całe raporty na temat każdej szkoły są publicznie dostępne. Można sobie przeczytać, jak pracują nauczyciele, jakie jest zachowanie, jaka jest czystość, jakie są przeróżne parametry, jakie są wyniki z poszczególnych przedmiotów. Jest taka zbiorcza ocena, więc szkoła dostaje tam, nie wiem, ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i tak dalej. I te wszystkie informacje na temat szkół były bezpośrednio dostępne z poziomu strony biura nieruchomości. Mega użyteczna rzecz dla rodzin.
No to się wpisuje w ten trend pod tytułem lokalizacja, 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 jeżeli chodzi o nieruchomości.
Dokładnie. Pytanie od Anny Dąbrowskiej. Czy warto dodawać kalendarz i możliwość umawiania poszczególnych godzin na stronie dla coacha? A jeśli tak, to co polecacie?
O, Ciekawe pytanie, bo akurat mam pewien swój współudział przy tworzeniu jednego ze startupów, który się nazywa Bookero, więc mogę polecić, tak, tak. Zwłaszcza, że to jest wręcz dedykowany system do umawiania się na godziny, ale już tak abstrahując od konkretnych rozwiązań, to myślę, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie, że możemy z perspektywy klienta zobaczyć w ogóle, jak to wygląda pod kątem obłożenia terminów. No bo często jest tak, że sprawdzamy stronę i widzimy, że o, tutaj jest jeszcze jakiś jeden termin, który mogę wykorzystać, a później na przykład przez dwa najbliższe miesiące nie będzie okazji, tak? Więc to może bardzo też wpływać pozytywnie na decyzję o podjęciu zakupu takiej usługi konsultingowej. Dlatego osobiście bym zachęcał, zwłaszcza, że no jednak mimo wszystko przez to, że postępuje cyfryzacja, a teraz jeszcze ta cała pandemia powoduje, że te kontakty międzyludzkie troszkę oklapły i ludzie coraz częściej chcą wszystko załatwiać, można powiedzieć, bezkontaktowo. Więc korzystanie z systemu rezerwacji online też się w to trochę wpisuje, bo pomaga po prostu nam jakby się wpasować w ten trend, że kontakt pojawia się dopiero przy styczności z klientem, zresztą też najczęściej zdalnie, chociażby w formie rozmowy na Skype'ie. Dlatego warto. No i jest tak naprawdę mnóstwo platform, bo też z racji tego, że się udzielam w tego typu startupie, to wiem, że takich firm, które mają tego typu usługi, jest naprawdę mnóstwo. Raczej bym odradzał jakieś wtyczki, które są dedykowane pod tego typu rozwiązania, bo też takie są dla WordPressa, bo dzięki temu ograniczamy ilość danych osobowych, które trzymamy na naszej stronie, tak? Bo po prostu delegujemy tak naprawdę zadania opieki tymi danymi do zewnętrznego usługodawcy. No i to trochę też już jest jego problem wtedy, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych danych, bo w sumie o tym nie mieliśmy okazji powiedzieć, ale ja też jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w miarę możliwości ograniczać ilość tych danych trzymanych w naszych WordPressach, tak, jeżeli czegoś nie potrzebujemy trzymać, zresztą tak z całe RODO nakazuje, tak, żeby po prostu zminimalizować ilość danych osobowych, które przetwarzamy i przechowujemy do tego, co jest nam rzeczywiście potrzebne, dlatego przeniesienie danych do systemu, który skupia się tylko i wyłącznie na obsłudze rezerwacji jest moim zdaniem dobrym pomysłem, bo gdy ktoś nam zhakuje na przykład stronę opartą na WordPressie, to z reguły nie będzie on miał wglądu w te dane po prostu.
Skoro doszliśmy już do hakowania i spraw trochę bardziej technicznych, to takie tematy również pojawiły się w waszych pytaniach. Wiktor Wrotek pyta, Tomku, jakie polecasz narzędzia do testowania bezpieczeństwa i szybkości witryny na WordPressie?
To znaczy, jeżeli chodzi, zacznę od szybkości, to tutaj tak naprawdę są dwa takie główne testy. PageSpeed, tak znany w większości pewnie osób, ten, który nam mierzy szybkość na wersji mobilnej i desktopowej.
To się nazywa teraz Google PageSpeed Insights? O tym
tak,
mówimy.
Dokładnie, tak. I drugi taki dosyć popularny test to GTmetrics, który jakby też daje całkiem fajny obraz. W wypadku PageSpeeda to jest tak, że on, ciężko jest tam w ogóle uzyskać bardzo dobry wynik, bo po prostu niektóre kryteria w kontekście też tego, że coraz więcej analityki jest na stronach internetowych, no jakby PageSpeed sprawia, że zaniża trochę te wyniki przez to, bo na przykład mamy dużo skryptów zewnętrznych, tak? One niekoniecznie mogą być tak super obciążające dla strony, no ale mimo wszystko on to mierzy w swój sposób i jakby powoduje, że ten wynik nam spada. Więc jak mamy stronę, gdzie mamy mnóstwo skryptów analitycznych, to z założenia już ciężko się spodziewać, że tam będzie dobry wynik. Ja zresztą jak jestem proszony o analizę szybkości strony, to często właśnie mówię klientom, że no wiele tutaj nie wyciągniemy, bo po prostu jest jakby pewien narzut kodu, którego jeśli się nie pozbędziemy, a często nie możemy się go pozbyć, na przykład ktoś chce mieć reklamy na stronie, no to po prostu no, wynik nie będzie idealny, tak?
Znaczy paradoksalne jest to, że Google, który tak ciśnie na szybkość stron internetowych, daje z drugiej strony narzędzia typu właśnie AdSense czy typu Analytics, tak, które obciążają te strony i zabijają tę szybkość.
Tak, zwykły filmik na YouTubie, jeżeli go nie zainstalujemy z tak zwanym lazy loadem, czyli z ładowaniem z opóźnieniem, potrafi skutecznie zabić dobry wynik w PageSpeedzie. Zresztą w ogóle jakiekolwiek mapy, właśnie filmiki z różnych serwisów, tak, one też ładują poza filmem też masę dodatkowych kodów analitycznych, które po prostu negatywnie wpływają na rezultat strony. Natomiast to też nie jest tak, że musimy tylko patrzeć na to jako na jakąś całkowicie jakby na wyrocznie, tak? To nie jest tak, że ten wynik spowoduje, że jakby bardzo dużo osób od naszej strony się odbije. To też jest kwestia płynności tej strony, którą też widzimy na naszym telefonie chociażby, tak? I możemy sobie spojrzeć, że ta strona rzeczywiście się długo ładuje, tak? Też trzeba pamiętać, że te testy w stylu, o, bo Amazon zyskał pół sekundy i zarobił 200 milionów na tym, no to tak, no ale to jest Amazon, on ma ogromny ruch i tak naprawdę to się nijak ma do strony pana Mietka, który właśnie otworzył sklep internetowy. Natomiast no też warto by było, żeby ten wynik nie świecił na czerwono, kolokwialnie mówiąc, bo po prostu powinien on się mieścić w jakichś sensownych wartościach w stylu 60-80 punktów. Wtedy już możemy uznać, że jest całkiem nieźle. On oczywiście tam będzie na pomarańczowo i to działa na psychikę niektórych klientów bardzo mocno. Natomiast moim zdaniem nie ma się co tym tak aż tak przejmować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo strony, to ja przede wszystkim po prostu polecałbym zrobić zawsze taki code review na koniec, czy nawet ewentualnie współpracujemy z kilkoma programistami, poprosić kogoś innego, żeby po prostu przejrzeć. Jest też takie rozwiązanie WP Scan, który też już całą instancję WordPressa jest w stanie przeskanować pod kątem ewentualnych podatności. Chociaż z reguły, jeżeli nie mamy tam jakichś bardzo dziwnych rozwiązań i mamy wszystko poaktualizowane, to raczej nic strasznego nie wykaże. Bardzo fajnym też miejscem, ale to bardziej jest takie narzędzie, jeżeli chodzi o utrzymanie, jest baza podatnych wtyczek WP VulnDB, no niestety ciężko to tak przekazać, ten, ale dorzucimy link pewnie później.
Tak, tak, właśnie poprosimy cię, bo pojawiło się parę nazw różnych narzędzi, które pewnie będzie ciężko znaleźć, to. Więc tak, zbierzemy i poprosimy.
Tak, i to jest taka baza właśnie podatności, gdzie możemy właśnie sprawdzić, czy dana wtyczka w ostatnim czasie miała jakieś podatności. Bo prawda jest taka, że głównym problemem są jednak te wtyczki, z racji tego, że mechanizm ataku z reguły działa w ten sposób. Popularna wtyczka wykazuje jakąś podatność, i z miejsca ci, którzy obserwują te podatności, wiedzą, a to teraz napiszemy bota, który zrobi to, to i to na milionie stron i pewnie na 100 tysięcy, 200 tysięcy się włamiemy, tak? Bo w wypadku takiego motywu, który robimy jako autorski motyw, to dużo ciężej jest go po prostu zhakować, no bo tak naprawdę on też jest taką czarną skrzynką dla atakującego, tak? W wypadku motywów komercyjnych, no można sobie taki motyw kupić, więc te popularne motywy też mają tą wadę, no bo jeżeli na przykład jakiś motyw jest zainstalowany na milionie stron z WordPressem, to wiadomo, że on tam jest dosyć uważnie przeglądany przez atakujących, bo to jest już fajny wektor ataku ewentualnie, jeżeli znajdziemy jakąś lukę w takim motywie. Dlatego myślę, że przede wszystkim, oczywiście, jeszcze dodam, że są też narzędzia oczywiście do analizy kodu, ale ja osobiście akurat nie korzystałem, staram się bardziej pogłębiać wiedzę w zakresie security po prostu WordPressa, bo to mimo wszystko jest taka rzecz, którą każdy, kto tworzy motywy dla WordPressa powinien opanować i wiedzieć, jak pewne rzeczy projektować w sposób prawidłowy, a akurat dokumentacja WordPressa w wielu aspektach pomaga.
To było już ostatnie pytanie z rozmowy z Tomaszem Dziudą. Bardzo dziękuję Tomkowi, że podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Bardzo dziękuję Wam za pytania. Oczywiście budowanie stron to jest bardzo szeroki temat, który pojawiał się też w innych odcinkach Małej Wielkiej Firmy. Szczególnie polecam odcinek numer 288, w którym rozmawiałem z Kamilem Porębińskim z firmy hostingowej The Camels o bezpieczeństwie stron, o aktualizacjach, o domenach, no i oczywiście o WordPressie.
Ja bym w ogóle zaczął taką stronę internetową, jak wybrać firmę do tworzenia, to być może rekomendacje znajomych, czy innych właścicieli firm, którzy już posiadają stronę. Zapytać ich, czy są zadowoleni z usług, czy to działa. Być może oni już coś wiedzą na ten temat, bo przeszli tę drogę. Pytanie się na przykład o rekomendacje, jaka firma nam stworzy dziś na Facebooku, to tak naprawdę jak wrzucenie tego pytania w Google. Dostaniemy milion wyników, milion poleceń i dalej nic nie wiemy.
Cała rozmowa z Kamilem Porębińskim w 288 odcinku na maławielkafirma.pl/288. Przypominam o prezencie do pobrania. Ściąga 9 kroków do stworzenia strony internetowej. Czeka na ciebie na maławielkafirma.pl/332. Nowy odcinek za 2 tygodnie. Dziękuję. Na razie.